Witaj w świecie podcastu Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, w którym rozmawiam z ludźmi nauki, naukowcami, ludźmi, którzy propagują naukę, a także z tymi, którzy na jej temat mają coś ciekawego do powiedzenia. A jeżeli chcesz też pooglądać, a nie tylko posłuchać, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na nasz kanał na YouTubie Astrofaza. A teraz już czas na rozmowę.
Wyobraź sobie, że za 10 tysięcy lat robisz sobie test genetyczny i wychodzi ci, że na 95% w wieku 46 lat dostaniesz raka prostaty i nic z tym nie zrobisz? Czy chciałbyś mieć taką świadomość, na przykład idąc do podstawówki, że to może nie idź na studia, może szybciej realizuj marzenie, nie? Czy to jest coś, do czego dążymy?
Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Bliskich Spotkań Trzeciego Stopnia. Tym razem w naszym studio, niewyjazdowo, a to z pewnego powodu, o którym za chwilę wspomnimy. Natomiast na kanapie witam Dawida Myśliwca.
Dzień dobry.
Uwaga, naukowy bełkot, wyłącznie naukowy bełkot. I to są kanały, które obecnie prowadzisz.
Obecnie tak. Jak będą kolejne, to też pewnie coś z bełkotem będę.
Okej, okay, spoko. Aczkolwiek bełkotu tam nie ma. Serdecznie, jeżeli nie znacie twórczości Dawida, to polecam, bo bardzo dużo się można dowiedzieć z jego nagrań, z jego odcinków, filmów. I to też filmów, bo masz przecież też dosyć spore produkcje, tak? Jak między innymi ten godzina 40 o autyzmie.
No tak, ja w zasadzie nigdy nie używałem tym, co robię, pojęcia filmiki, bo bardzo szybko to wyrosło poza tę skalę 5-7 minut, gdzie ja to mógłbym potraktować właśnie jako coś, co się zdrabnia w jakiś sposób. I
w ogóle ten filmik to jest takie dziwne.
Ma jakieś pejoratywne, nie?
Jest takie pejoratywne,
filmik, że jak się robi filmiki do internetu, to tak samo nie wiem, czy się zgodzisz, ale zaczynamy od razu z drugiej rury.
To jest rozmowa.
Nie wiem, czy się zgodzisz, że jak o tobie mówią ludzie na przykład niekoniecznie z branży, ale że on tutaj jest ten i ten, on się zajmuje tym i tym, tutaj jest inna osoba, która się zajmuje tym i tym, no i jest Piotrek, on jest youtuberem.
Nie, youtuber to jak celebryta, to jest takie pejoratywne określenie.
No,
nie?
Właśnie trochę tak, trochę jest w tym takiego negatywnego nacechowania, mam wrażenie, że niektórzy to używają, nie, no on jest youtuberem. To.
Dosłownie takie, wiesz, on jest youtuberem, jemu nie dawajcie kaszy, tak. On jest youtuberem.
On je ziemniaki. Dlatego jak zrobiłem kiedyś wizytówki, to sobie napisałem popularyzator nauki.
No i
a tłumaczyłem to tym, że robię też wykłady.
Można robić. Nie, no jak najbardziej, słuchaj, no jesteśmy popularyzatorami, to jakby nie ulega wątpliwości.
I tak zresztą, te paski wyjadą, to nasz popularyzator.
Zresztą też przecież byliśmy nominowani w konkursie popularyzator nauki. No gdybyśmy nie byli, to by nas nie nominowali. I się pochwalili, proszę bardzo. Nie, dobra, słuchajcie, przechodzimy do rozmowy. No właśnie, bo jesteś w Płocku, jesteśmy w Płocku i w Płocku nie jesteś bez powodu, bo w Płocku miałeś jeden z odcinków, chciałem powiedzieć, ale to nie jest odcinek, tylko jeden ze swoich wykładów, z takiej trasy, można
etapów,
powiedzieć.
Etapów mojej
trasy koncertowej.
Turu wykładowego, trasy wykładowej się tutaj odbył, bo
okay.
No to jest długa historia generalnie, bo moje działania popularyzatorskie zaczynały się od tego, że chciałem mieć na studiach stypendium naukowe i żeby dorobić trochę punktów do stypendium naukowego, robiłem wykłady na Festiwalu Nauki i po prostu ja miałem z tego taką satysfakcję i frajdę. I wydawało mi się, że ludzie, którzy tego słuchają, że jak ktoś mi kiedyś powiedział po wykładzie, że on totalnie by to oglądał na YouTubie, to po prostu zacząłem to telefonem nagrywać. Mhm. Więc tak jakby, nie powiem, że powrót do korzeni, bo wtedy ludzie przychodzili dobrowolnie, a teraz jest...
Teraz pod przymusem przychodzą.
Teraz przychodzą pod przymusem, bo z jakiegoś powodu wydali pieniądze, już głupio nie przyjść.
No tak.
Po kupieniu biletów, ale no to jest taki powrót troszeczkę do tego, co robiłem na początku i co to może dziwnie zabrzmieć, bo ja jestem znany głównie z internetu, ale jest większa satysfakcja, jak masz taki bezpośredni kontakt z ludźmi. Mhm. W sensie to nie jest tak, że ja nie doceniam, jak jest dużo wyświetleń albo że są dobre komentarze, to jest bardzo budujące, ale no, jak widzisz tych ludzi, którzy na przykład uśmiechają się wtedy, kiedy jest żart i sobie wyobrażasz w głowie, że jak powiesz to, to oni się będą śmiali i oni się śmieją, a potem jeszcze na przykład śmieją się z czegoś innego i są rzeczy niezaplanowane i improwizujesz, to ma taką dynamikę i taki specyficzny charakter, że to jest coś zupełnie innego, to jest satysfakcja, to jest inny rodzaj satysfakcji i ta jest jakoś taka bliższa.
Trochę jak aktorzy mówią, że fajnie jest w filmie, to jest też fajny sposób pracy, ale to jednak teatr to jest to, bo jest ten właśnie kontakt z widzem żywym.
Dokładnie. Zresztą wydaje mi się, że ludzie, którzy byli na tej trasie i na przykład zobaczą ten film, to jak najbardziej możecie to w komentarzu napisać, czy ja mam rację, ale kiedy na żywo mówię, to na pewno łatwiej jest się dać poznać z innej strony, z tej takiej bardziej swobodnej, bo kiedy mówisz do tego oka kamery, to myślisz o tym, że masz te 300-400 tysięcy subskrypcji, obejrzy ciebie ponad 100 tysięcy osób i musisz tak jakby uśrednić ten przekaz do takiego człowieka, który przychodzi na YouTube'a, żeby obejrzeć tę treść, żeby jej nie spłycić za bardzo, bo nie lubię tego, ale jednocześnie, żeby ona nie była tak podana bardzo syntetycznie, bo to będzie odstraszać wiele osób. I wtedy się idzie na wiele kompromisów. Jest jakaś konwencja, to nie jest tak, że ja udaję przed kamerą, tylko po prostu wybieram taką konwencję, która uważam, że najwięcej osób się dowie czegoś ciekawego. Natomiast kiedy ludzie przychodzą, ja im coś mówię w jakiś sposób konkretny i widzę, że oni tak reagują, to mogę po prostu tak jakby bardziej skustomizować ten przekaz tak, żeby oni się i bawili, i czegoś nauczyli, i rozłożyć te akcenty za każdym razem inaczej. I w momencie, kiedy my rozmawiamy, to jestem po 3 wykładach z 12, które są zaplanowane w miastach Polski. To nie jest pierwszy raz, kiedy ja robię te wykłady. Powiedziałem ten wykład w sumie jest chyba 6 razy w tej formie, w jakiej jest ułożony. I mam wrażenie, że za każdym razem było inaczej. Za każdym razem, to nie jest tak, że inne treści, ale za każdym razem to było w inny sposób powiedziane. I jeżeli ludzie z Łodzi by spotkali ludzi z Warszawy i jeszcze przysłuchiwałby się temu ktoś z Płocka, kto był, to mogliby mieć podobne wrażenie, ale na przykład nie byłoby tak, że to jest za każdym razem identyczne doznanie, identycznych słów używałem, w identyczny sposób się poruszałem, żartowaliśmy z tego samego, nie?
Ale to jest prawda. Mam dokładnie takie same informacje od ludzi, którzy oglądali gdzieś tam moje publiczne wystąpienia kilka razy w różnych miejscach. Chyba najczęściej było o turystyce kosmicznej. Najczęściej taki temat wybierają sobie organizatorzy. I faktycznie to było tak, że ktoś mówił mi, że był powiedzmy w Lublinie, jak o tym mówiłem, był gdzieś tam w Warszawie, czy w Poznaniu na Pyrkonie załóżmy i... Nie byłem na Pyrkonie. Na Pyrkonie byłem prywatnie. Natomiast gdzieś indziej tam.
Ale może ludzi zaczepiałeś. Przepraszam, ma pan czas porozmawiać o turystyce kosmicznej.
Dokładnie. I oni też mówili dokładnie to samo, to o czym mówisz, że jakby to nie jest to nie jest ten sam występ, to nie jest wyklepane gdzieś tam na pamięć. Zresztą tak samo jak do teatru pójdziesz. Okej, tam tekst jest taki sam praktycznie, ale faktycznie to jest troszeczkę zawsze inne. Troszeczkę ten odbiór zawsze będziesz miał inny. Okej, bo mówisz, my mówimy w czasie przyszłym, ale kiedy ten odcinek jest na kanale, to jakby trasa jest już zakończona.
Jeżeli jest później niż 3 grudnia 2019,
tak, będzie
to
później
tak.
niż 3 grudnia 2019 roku, więc teraz
podróż,
w czasie, się,
podróż
w czasie do przodu, no, czyli normalna podróż. czyli normalna podróż w czasie, że tak powiem. Okej. To jeszcze trochę na temat właśnie twojej trasy, bo ona ma taką fajną nazwę, na przypale albo wcale, tak?
Tak.
Dlaczego?
No, powiem ci tak, to jest tekst, wyciągnę telefon i ci powiem dokładnie dlaczego, żeby nie spalić
znaczy,
tego.
Znaczy niekoniecznie dlaczego, no okej, jeżeli jest fajna historia, to mów.
Jest to potrzebne, bo przyznam się tak, są historie, które, to w tej trasie są opowiedziane historie, które sprawiają, że mi się chce wracać do nauki. I to nie jest tak, że ja komuś odmienię życie. Ja po prostu chcę przedstawić kilka ciekawych wyjątków z takich wydarzeń naukowych z jakąś drobną interpretacją. Ludzie mają się dowiedzieć czegoś, ale nie jakoś tak, żeby, mówię, zmienić ich życie. Ale przede wszystkim mają się dobrze bawić i zobaczyć, że nauka nie musi być nudna, że to nie są starsi panowie w okularach z brodą, łysiejący, prawda, którzy się pochylają nad różnymi problemami.
Bardzo generyczny obraz tutaj przedstawiłeś.
Nie, tak, wiesz, zamykam oczy i potem wymyśliłem ten tytuł na przypale albo wcale, myślę, dobra, na pewno jakoś się naciągnie, bo znajdę
coś, co będzie pasowało.
Coś, co będzie pasować i rzeczywiście tak jest. Ja jak zaczynam robić filmy na różne tematy, to sprawdzam Wikipedię, słownik języka polskiego, żeby na przykład tak zahaczyć i powiedzieć, okej, to tutaj ten aspekt to jest ten, który mnie dzisiaj interesuje. Możesz wierzyć albo nie, przypał nie ma definicji na Wikipedii.
Czyli nie można używać go w grach?
A nie wiem. W słowniku języka polskiego jest, ale to w ogóle jest jakiś krótki. Na szczęście jest coś takiego jak miejski słownik slangu i mowy potocznej. Ja sięgnąłem do tej definicji i tutaj są trzy znaczenia. I pierwsze jest takie, że to jest, proszę ciebie, jakaś kiepska akcja, która może być kiepska w skutkach. Na przykład piszesz kumplowi, że kochasz dziewczynę, a ta wiadomość idzie do dziewczyny. Okay. Są przykłady zastosowań.
Tak, jest to przypał.
Po drugie, osoba niedyskretna, sytuacja, w której grozi nam wpadka, na przykład stoi się z gietem w kieszeni, obok suki idą.
Pisownia oryginalna.
Pisownia oryginalna, nie drży się tak, ale z ciebie przypał.
Okej.
Okay. Jeszcze jest trzecie, wpadka w rozumieniu zgarnięcia przez policję, sytuacja wytężonego działania stróżów prawa w jakiejś okolicy.
Czyli ma przypał.
Na Starówce był przypał, zgarnęły mnie psy. Więc u mnie tutaj najbardziej pasuje ta pierwsza, czyli kiepska akcja, która może być kiepska w skutkach.
A czy miałeś trzecią kiedyś? Zgarnęły cię psy?
Nie. Jeszcze jest...
Przed tobą wszystko.
Jeszcze jest jedno, ale nie będę może zdradzał, bo to mówię na wykładzie, że słownik mi zaproponował inne znaczenie, jeszcze okay. Inne słowo, które może być tam powszechnie uważane za wulgarne i...
To może nie, bo tutaj teraz filtry działają.
Tak, i generalnie to są albo te kiepskie w skutkach, albo coś, co ja na nowo sobie zdefiniowałem, bo mi się bardzo tytuł trasy podobał i po prostu on został i bardzo naciągam. Ale to są takie historie godne opowiedzenia i jak się... Myślę, że większość z nich jest taka, że ciężko jest obok nich przejść obojętnie, bo one bawią, najpierw bawią, potem smucą, może nie obrażają, ale tak jakoś... przerażają, bulwersują. Myślę, że na każdym etapie tego wykładu są jakieś takie emocje i koniec końców kończymy tak, że wszyscy się śmieją, więc...
No ja byłem na tym wykładzie, także mogę potwierdzić, że faktycznie tak jest. Natomiast okej, bo ten wykład już jakby był. Czy ty możesz trochę zdradzić, co się działo, czy po prostu będzie to jeszcze raz gdzieś tam
nie
później?
Nie wykluczam, że będzie to jeszcze raz.
I to może chociaż jakiś taki sneak peek, jak to się mówi za granicą, za wielką wodą, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego warto się wybrać. Jakaś taka jedna historia na przykład z takiego przypału w nauce. Próbuję sobie ten przypał w nauce jakoś postawić.
Zróbmy jeszcze raz, bo ja teraz zerkałem sobie na tę prezentację. Okay. Która tam jest. Ona ma 50 slajdów. Podaj mi liczbę od 1 do 50, to od 4 do 50, bo wtedy się zaczynają te...
To pan Brazow niech poda.
No.
13.
Co jest na 13 slajdzie?
Przerwa. Lunch.
Więc na 13 slajdzie jest na przykład Frederik Zugiba.
Okay.
Słyszeliście to nazwisko? Nie słyszeliście pewnie, bo ja też go nie słyszałem jeszcze do niedawna. On jest nazywany ojcem współczesnej kryminalistyki. Aha. I on badał na przykład przypadki śmierci na krzyżu. Znaczy, interesowały go mechanizmy działające na ludzkie ciało, kiedy jest przybite do krzyża, czy umiejscowione na krzyżu, z pomocą ochotników i nowoczesnej aparatury na swoje czasy, bo to było ponad 40 lat temu. Przymocował ludzi w tej pozycji do drewnianych belek i sprawdzał, co się z nimi dzieje. I to jest w skrócie oczywiście opowiadam. Udało mu się dzięki temu ustalić na przykład, że to nie jest tak, że... bo bardzo często słyszy się, że na krzyżu się umierało poprzez uduszenie.
No tak,
a oddychanie nie jest trudne. I na podstawie tego, co on zbadał, można było długie dni spędzić i umrzeć na przykład właśnie z niedoboru wody, ale tak naprawdę przyczyną śmierci na krzyżu był najprawdopodobniej udar cieplny, słoneczny, związany z tym, że ta szerokość geograficzna, gdzie te karę stosowano, to tam jest raczej ciepło i słonecznie. Bo tam się jeździ teraz na wakacje.
Faktycznie przybijali do krzyża ludzi? Tak, myślałem, że to byli jednak wiązani do tych.
Nie, byli przybijani, tylko gwoździ się nie wbijało w dłonie, bo tutaj się zrywały ścięgna i to też właśnie Frederik Zugiba ustalił, że miejscem, gdzie może ona utrzymać ciężar ciała jest przegub. I jak się odpowiednio trafi gwoździ...
Przybijał ludzi faktycznie do krzyża też?
Z tego co wiem, to były badania na zwłokach raczej.
Aha.
Ale że da się odpowiednio gruby gwóźdź wbić pomiędzy tutaj struktury tkanki w przegubie, tak żeby nie uszkodzić nic i na przykład nie... oczywiście można przebić tętnicę i to przyspiesza śmierć, ale to jest... można tego uniknąć i jednocześnie przymocować kogoś do drewnianej deski tak, że ciężar ciała zostanie utrzymany. Gdyby to było tutaj, to się zrywa, a uwaga, niepokojący obraz wkładamy do głów widzów teraz, a nogi trzymają.
No tak, faktycznie. Tam była podpórka jakaś chyba z tego, co
pamiętam. Tak.
Ale wyobraź sobie, bo ty, jakby też kariera naukowa u ciebie jest, to nie tylko jest YouTube, jesteś doktorem. No musiałem o tym powiedzieć.
Jesteś doktorem.
Totalnie
w moim życiu się nic nie zmieniło, jak ten doktorat obroniłem.
Znaczy to nie chodzi o to, żeby się chwalić czy nie, tylko mówię, gdzieś tam na uczelni też z racji tego doktoratu musiałeś przebywać. Wyobraź sobie, że idziesz korytarzem, zaglądasz do jakiejś sali, a tam jeden z doktorów właśnie przybija zwłoki do krzyża, to jest coś...
Dmuchy to krzyż.
To jest coś niepokojącego dopiero.
Może by było jakby jakiegoś swojego, wiesz, pracownika. Tak,
dokładnie. Docent Majnowski, zapraszamy. Tak,
podziękowania dla moich studentów, którzy pomogli mi w badaniach.
Nie wszyscy dotrwali do ogłoszenia wyników. No, cóż zrobić, cóż zrobić. Okej, okay, dobra, czyli jakieś kolejne trasy w planach też będą, rozumiem, tak? Ale myślę, tematycznie jeszcze nie myślałeś o tym?
Słucham jeszcze raz?
Jeszcze nie myślałeś o tym, czy
myślę, że najpierw chcę skończyć tą, która trwa, bo jakby nie patrzeć, zresztą mój głos jest dzisiaj trochę inny niż zwykle, bo jestem w ciągu 2 dni 10 godzin gadania jest za mną, dosyć takiego ekspresyjnego mam wrażenie i po prostu jak skończymy to wszystko, siądziemy. Mam nadzieję też, że to pokaże też ewentualnie być może jakimś partnerom komercyjnym, że tutaj można się pokazać przy tym wszystkim i wtedy zaplanujemy na przykład, czy jest sens wracać do pewnych miast, jakie miasta jeszcze będą odwiedzone, to znaczy na pewno jeżeli będzie trasa, to mam takie moralne zobligowanie, żeby odwiedzić Słupsk, bo on był zaplanowany w tej trasie, ale ponieważ finał jest w Warszawie i musimy zrobić próbę dzień wcześniej, to musieliśmy przenieść ten wykład bliżej do Poznania, więc wszystkich ze Słupska zapewniam, że jeżeli to będzie, to na pewno będzie wasze miasto, bo ja się z tym źle czuję, że tak musieliśmy zrobić po ogłoszeniu, że tam będzie już wykład. Tylko no, po prostu musimy siąść to podsumować. Ja się muszę zobaczyć, jak ja się czuję po 12 wykładach w 3 tygodnie.
To jest bardzo duże tempo sobie narzuciłeś.
Duże tempo, tylko mówię, no mi to naprawdę po tych 3 wykładach jestem cały czas pełen entuzjazmu i wiem, że to mi sprawia ogromną frajdę, więc mam mocne postanowienie, że jeżeli tylko to będzie, to trochę dziwnie zabrzmi, ale jednak opłacalne, bo to mnóstwo czasu zajmuje i organizacyjnie i...
Znaczy nie brzmi tak dziwnie, to jest normalne.
Egzekutywnie. Jeżeli to będzie opłacalne i to nie poczuję, że to jest jakoś niezdrowe dla mojej psychiki albo ciała, to jak najbardziej chciałbym usiąść do jakiegoś pomysłu, żeby jeszcze z tym programem pojechać w kilka miejsc i no mam pomysł, żeby też inny program stworzyć. Zresztą no też możemy uchylić rąbka tajemnicy, że na finale w Warszawie chcę wykorzystać twoją osobę, żebyś partycypował tam. Znaczy byłeś już, bo jesteśmy po.
Tak, byłem. Do przodu. Meandry podróży w czasie.
To jest dramat.
Ale bo my podróżujemy w przyszłość, jednocześnie podróżując w przeszłość.
Tak.
To jest dopiero mindfuck tak zwany, nie?
To nie ma sensu.
To nie ma sensu, a jednak ma. Paradoks.
To który to już wymiar jest?
To jest 16, gęstość 16.
Co najmniej 5.
Okej. Okay. Nie, no jasna sprawa. Znaczy, dla mnie to nie jest w ogóle dziwne. No, przecież to jest, to angażuje mnóstwo twojego czasu, to angażuje mnóstwo twoich, że tak powiem, sił, zasobów.
Nie tylko moich, bo pomaga mi tutaj grono osób, takich, które na przykład współpracowały, znaczy tworzyły Goncon, gdzie ten wykład też był w trochę okrojonej formie, ale był. I to, gdybym ja to miał robić sam, to na pewno to by się nie wydarzyło, bo to mogę sobie tylko wyobrażać, ile Ewa Nowakowska, która jest tutaj mózgiem operacji od strony logistycznej zdecydowanie, także można tutaj głośno powiedzieć, to te prace, którą ona wykonała, gdybym ja miał wykonać, to po prostu nie wykonywałbym innej, a z innej żyję.
No tak.
Więc mógłbym nie żyć.
No, więc lepiej żyć.
Więc lepiej żyć niż nie żyć, przynajmniej na razie, póki nie mamy depresji.
Oby jednak jej nie było. Natomiast zastanawiam się nad jednym, może nie tyle zastanawiam, co chciałem o tym powiedzieć, bo widziałem bardzo fajną rzecz u ciebie, że angażujesz też widownię.
Tak.
I to jest fajna rzecz, której nie ma na YouTubie.
Nie ma. Znaczy, można próbować przez te karty, typu ankieta
można,
czy coś tam.
Można, ale to jest jednak nie to samo, bo ty robiłeś eksperyment, ja nie będę może zdradzał jaki, ale robiłeś kilka eksperymentów. No tam akurat na tym, który ja widziałem, to widziałem jeden chyba.
Pewnie widziałeś dwa, ale jeden był taki krótki, bo ludzie nie wstawali z miejsc.
Faktycznie dwa widziałem, faktycznie dwa. Teraz sobie przypomniałem, że były dwa. I to jest fajne, że angażujesz gdzieś tam. Ja u siebie też mam wykład o czarnych dziurach, gdzie pokazuję balans w gwieździe, jak to działa, prawda, że promieniowanie mamy i grawitację i biorę 3 osoby, 2 są w grawitacją, naciskają na tą, która jest pośrodku i ta pośrodku jest właśnie promieniowaniem wynikającym z fuzji jądrowej gdzieś tam, prawda, w jądrze gwiazdy. I to bardzo ludziom się spodobało. Ja tak przez przypadek wpadłem na to, po prostu mówię, a zrobię coś takiego, mówię, jakoś tam zaangażuję tę publiczność. Nagle się okazuje, że wtedy wszyscy się ożywiają, wtedy wszyscy na tych fotelach,
znaczy,
prawda?
Inaczej, część się ożywia, a jeżeli to, znaczy nie chcę mówić, że ja to dobrze zaplanowałem, ale zaplanowałem to najlepiej jak umiem, więc. A część osób ma też taki oddech wtedy, że to jest coś zupełnie innego, inny rodzaj koncentracji. W tych eksperymentach, które ja robię, są też takie aspekty, że przez moment praktycznie nic się nie dzieje. Jest tak, nie wiem, 1,5 minuty ciszy, 2 minuty ciszy, że gdzie 6 osób pracuje na wynik. Ja sobie mogę łyka wody wziąć. Ludzie nie muszą przecież im patrzeć w oczy, jak oni się na czymś skupiają, tylko mogą zająć się przez chwilę sobą, odetchnąć. I to myślę też tak odświeża koncentrację w momencie, kiedy nie jest ani zabawnie, ani smutno, ani ciekawie, tylko po prostu można zajrzeć w telefon, czy mama dzwoniła, co kupić, bo żona prosiła, jak będę wracał, albo że pieluchy się dla dziecka skończyły.
I nie boisz się ciszy?
Nie. Dlaczego miałbym się bać ciszy?
No wiesz, jesteś na wykładzie, robisz coś, prezentujesz de facto.
Ale ja mówię, że teraz po prostu będzie cisza, no, bo teraz czekamy na wynik, zobaczymy, co
powiem
będzie.
Powiem ci tak, no, większość ludzi, przynajmniej których znam, gdzieś występują, piekielnie baliby się ciszy. To jest taki jeden z podstawowych lęków.
Dobra pauza potrafi być i komediowa, i potrafi podkreślić jakiś wydźwięk wypowiedzi, który jest, powiedzmy, dramatyczny. Że nie idziemy dalej natychmiast, tylko pomyślmy o tym troszeczkę.
To są pauzy, wiadomo, tak zwana dramatyczna pauza, nawet taką
ma
nazwę.
A to jest odpoczynkowa pauza.
Okej, w ten sposób, dobra. Tak, i nie mają problemu na przykład, żeby wrócić potem na tor, skakujemy znowu.
Nie, bo na przykład można zacząć tę ciszę przełamywać szeptem i że widzę, że ten eksperyment się zmierza ku końcowi i że tak niby próbuję im przeszkodzić trochę ich wytrącić z tych uczestników eksperymentu trochę z koncentracji. I nagle ta cisza jest przełamana w taki sposób, wchodzimy niegwałtownie i eksperyment się kończy. Ja mówię, okej, wyniki są takie i takie, zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie, albo to z tego wyjdzie.
Ale to zobacz, to musisz być trochę aktorem w tej naszej branży. To jest coś, czego gdzieś tam często nie zauważają ludzie.
Myślę, że tak, bo no, mówię, jeżeli dostanie ktoś minutę ciszy na ponad 2,5-godzinnym wydarzeniu, to jest minuta z 2,5 godziny, to jest 150 minut, powiedzmy. No ja myślę, że 170 mogę mówić czasami.
Matematyka.
To jest mniej, to jest 1%. Tyle co nic. No jeżeli robię film 18 minut i bym tutaj nagle zastosował 1,5 minuty ciszy, robi się dziwnie. To jest już awkward, nie? Zresztą ta cisza też nie pojawia się w 3 minucie wykładu, żebym ja to nie zbił z pantelku, tylko tak właśnie już za połową. Jak domyślam się, że niektóre osoby potrzebują takiego reliefu, a na przykład jest im głupio zajrzeć w telefon, bo to są moi fani i nie chcą na przykład mnie urazić, że sprawdzą telefon na moim wykładzie, bo jak się mówi do ludzi, to się czyta z tych twarzy i na przykład niektórzy próbują tak dyskretnie zerkać. No kurde, no to nie jest wykład, wy tu jesteście z własnej woli i tak naprawdę no, nie mogę wam nie pozwolić tego, ale taka cisza daje okazję, żeby takie rzeczy zrobić. Albo wyjść do toalety na przykład. I ja mówię, no teraz 2 minuty będziemy czekali, nie, za dużo się nie będzie działo i ktoś może wyskoczyć do toalety.
Ale oni chyba nie wychodzili z tego, co pamiętam. Jednak patrzyli, co się dzieje na tym
Bo ty byłeś na Gonkonie i tam było ciasno.
Okej, okay, spoko, może w ten sposób. Dobra, wiesz co, zmienimy trochę teraz temat rozmowy na chemię. To jest właściwie to, czym ty się początkowo
powinienem
zajmowałeś.
Powinieneś zajmować.
Czemu ty się chemią nie zajmujesz? Ale w ogóle jest pytanie nawet od Patrycji Ignaczak, to jest nasza patronka, czy na kanał powrócą tematy bardziej chemiczne?
Chciałbym powrócić do tematu.
To może zacznijmy od tego i później przejdziemy do tego, co chciałbym.
Chciałbym powrócić do tematów bardziej chemicznych, z tym, że w tym momencie przez ostatnie miesiące organizowałem sobie przeprowadzkę do nowego domu, gdzie też miałem nowe studio. Utrudnione nagrywanie i w ogóle wykańczanie domu to jest strasznie czasochłonna rzecz. Pracowałem nad tą trasą i jeszcze jest jeden projekt, który no, do 3 grudnia raczej nie będzie ogłoszony, więc nie chcę spoilować, ale jest, który zajmował mi strasznie dużo czasu i do tego jeszcze planowałem, co będę robił w przyszłym roku na kanale. I na pewno chciałbym kilka takich typowo chemicznych rzeczy w kontekście eksperymenty pokazać, bo na przykład od 3 lat w lodówce stoi mi sód i potas metaliczny. I one czekają. I ja sprawdzałem i to działa, nie? Robi to, co ma robić. Wytłumaczenie tego też jest takie nieintuicyjne, bo w podręcznikach do chemii bardzo często jest inny mechanizm tego zjawiska, które się wydarza, a którym jest wybuch podany, niż jest to w rzeczywistości odpowiedzialne za to. I o tym mógłbym opowiedzieć właśnie, może nie na głównym kanale, ale właśnie na drugim kanale, gdzie w 5-minutowe, 6-minutowe takie szybkie formaty się zawierają. poza tym, że też podcasty. I chciałbym to robić, tylko też nie chcę tak, że zrobię ten jeden film i on będzie tak jakby oderwany od całej koncepcji. Po prostu jeżeli się już zdecyduję na to i uznam, że to jest dobry moment, żeby to zrobić, to chciałbym, żeby ten moment był naprawdę dobry, a nie taki, że w styczniu pojawi się film, potem pojawi się film w grudniu, czy tam jeszcze po drodze w lipcu i będą trzy takie filmy, nie powiem z dupy, bo nie ma znań Maćka Dąbrowskiego, no ale tak po prostu od czapy. No tak. I to nie będzie miało żadnego sensu. Chciałbym, żeby to miało jakiś sens, że na przykład mógłbym powiedzieć, okej, raz w miesiącu powinno to być. Jak nie będzie raz w miesiącu, jak w marcu nie będzie, to może będą dwa w kwietniu wtedy i będzie można zobaczyć jakieś tam eksperymenty. No jak pierwszy raz robiłem tę serię eksperymentów tam na stu, to po prostu miałem to tak jakby przetestowane też na różnych pokazach chemicznych i wiedziałem, że mogę powiedzmy w jakimś tam rytmie to nakręcić, opisać i zrobić. Teraz myślę, że kilka eksperymentów już kolejnych można zrobić. Jeżeli dołączę do tego eksperymenty niechemiczne, to też powoli się zbiera taka seria, którą powiedzmy w 2020 roku można by wpuścić. Natomiast zresztą jest też powrót słowa na sobotę w najbliższym czasie. Odcinek jeden już jest nagrany, miał być montowany. Jak zacząłem go montować, wyszło prawie tam 40 parę minut. Okazało się, że w jednym momencie powiedziałem coś i tak sobie myślałem, jak to przedstawić, a potem doszło do mnie, że tego nie rozumiem, zacząłem o tym czytać, wyszło 3-tygodniowe opóźnienie, jak rozmawiamy, tego filmu jeszcze w internecie nie ma, będzie jak wrzucisz ten film,
czyli znów
podróż w czasie, bo ponieważ ten film już jest, to ja mogę powiedzieć, że chodzi o to, że on jest o wracaniu do domu, jak zwierzęta znajdują drogę, o orientacji w przestrzeni i tych mechanizmów jest cała masa, bo na przykład gołębie, jak im się zatka prawą dziurkę od nosa, to się gubią, a jak zatka im się lewą, to spokojnie trafią do domu nawet z zamkniętymi oczami. Czyli po węchu ptaki są w stanie trafić do domu w jakiś sposób, co jest w ogóle nieintuicyjne.
A tylko prawą dziurką.
Tak? Ale tylko prawą dziurką, nie?
Czyli tam jakieś muszą mieć...
W lewej półkuli są ośrodki, które jak się uszkodzi, to gołębie nawet z odsłoniętą tą dziurką, albo jak nerwy się przetnie, to też trafiają. Czyli jest bardzo asymetryczne to wszystko i super ciekawe. I zwierzęta są w stanie widzieć na przykład polaryzację nieba. I o tym powiedziałem, że ten wzorzec polaryzacji jest taki specyficzny, można wyzerować kompas niezależnie od szerokości geograficznej i potem sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę te słowa padły, one są prawdziwe, bo wszyscy o tym mówią, ale jeżeli ja nie jakoś tego lepiej nie zobrazuję, to tak naprawdę segment jest bez sensu, bo on nic nie mówi i na przykład 3 tygodnie szukam sposobu na dobre zobrazowanie tego, co to znaczy, że jest wzorzec polaryzacji nieba, z czego to wynika, polaryzacja liniowa.
Ale czy my też nie widzimy czasami polaryzacji w pewnym zakresie? No bo widzimy, że na przykład bledsze jest ono tam gdzieś w okolicy Słońca i po tej stronie, po której jest Słońce, a bardziej takie właśnie wyraziste, jeżeli mamy niebieskie oczywiście, a po drugiej stronie to nawet
ale
jak się...
na przykład ptaki są w stanie w pochmurne dni też nawigować.
Aha, aż w ten sposób.
Czyli to jest ta polaryzacja, którą wikingowie na przykład wykorzystywali przy pomocy szpat islandzki. Kamień dwójłomny taki, który ma trochę właściwości światłowodu, a który właśnie jest w stanie w pewien sposób zlokalizować Słońce na pochmurnym niebie i umożliwiał nawigację wikingom. Czyli my musimy się czymś wesprzeć. Ptaki i różne stworzenia tego nie mają. Mówię, to dla mnie, jak o tym przeczytałem kiedyś w książce Rzecz o ptakach, o homingu gołębi, to od razu wiedziałem, że muszę dowiedzieć się więcej i no nie wiem, czy wiesz, że to z twojej działki. Że są ptaki
w kosmosie,
które się nawigują względem gwiazd.
A to nie wiedziałem.
I zwykle to jest albo gwiazda polarna, czyli na półkuli północnej, albo co na południowej? Jak obstawiasz, jeżeli na północnej gwiazda polarna?
Co mogą na południowej mieć?
Względem czego?
Kurczę, zaskocz mnie. Zastanawiam się.
Generalnie podpowiem ci, ptaki, nawet jak im się wymyśli nowe gwiazdy na niebie, to też są w stanie nawigować tak długo, jak niebo obraca się wokół czegoś, co się pozostaje niezmienne.
No właśnie, co jest na południu?
A to nie jest krzyż południa?
Ale myślę, jaką gwiazdę.
A gwiazdę konkretnie. No. Nie, to któraś z krzyża południa.
Ale jak ona się nazywa? Kiedyś wiedziałem.
Ja w filmie to powiedziałem, tylko przyznam się, że nie pamiętam każdego...
To wy będziecie wiedzieć, bo obejrzyjcie w filmie, tak. Jak nie będziecie wiedzieć.
I jak się wymyśla ptakom niebo, tak długo jak obracamy to wymyślone niebo wokół w obserwatorium, na przykład się wyświetla to na kopule wokół jednego punktu, to one są w stanie względem tego punktu się orientować. i bardzo dużo zwierząt orientuje się względem gwiazd, ale jest jedno stworzenie poza człowiekiem, które jest w stanie orientować się względem galaktyk.
Bazyliszek.
Żuk gnojarz. Naprawdę, jedyne zwierzę, o którym wiemy, które na nocnym niebie orientuje się względem całej Drogi Mlecznej. Czyli jak nie widzi całej, to się gubi.
Okej. To w takim razie bardzo szkoda mi jest żuków gnojarzy w miejscach, gdzie jest duże zanieczyszczenie świetlne.
No i właśnie.
Ciągle się gubią.
Też,
ale jak on się ma zgubić? Przecież on dom pcha przed sobą, gdzie on chce iść.
Są zwierzęta, które...
I to jeszcze nogami.
On tam składa jaja.
Okej.
Są zwierzęta, które na przykład nawigują, zostawiając specyficzne, rozstawiając sobie punkty orientacyjne, ale nie to, że zapamiętując punkty, tylko je rozstawiając.
W sensie jako kruszki, jak się Małgosia.
Dokładnie tego porównania użyłem w filmie.
Ciśnie się.
Jest tam bardzo dużo takich aspektów, które ja koniecznie chciałem poruszyć. Chciałem to dobrze wyjaśnić, bo już słowo na sobotę to tam w ogóle się nie hamuje z czasem. Mhm. I ten film miał być na początku listopada i zmontowałem go. I patrzę, że ten fragment po prostu jest taki, że on nic nie wnosi i ja uważam, że on musi być lepiej wyjaśniony i na przykład 3 tygodnie opóźnienia nagle mi się pojawiają. Coś, czego nie planowałem na etapie takim, powiedzmy, scenariuszowym, chociaż ja słowo w słowo ze scenariuszem nigdy nie pracuję.
Mm-hmm. Okej. Ale to ja to znam doskonale, jak robiłem odcinek o fizyce kwantowej, o teorii strun, to na początku wydawało mi się, że spoko, ogarniam. Znaczy na takim popularyzatorskim oczywiście poziomie. A potem się okazało, że właśnie 3 miesiące zeszło mi na robieniu scenariusza do tego, bo jeszcze parę rzeczy musiałem doczytać. Nawet już niekoniecznie, żeby powiedzieć je w filmie, ale ja wiedziałem, że ludzie będą pytać o różne rzeczy też w komentarzach i żeby im najzwyczajniej w świecie móc odpowiedzieć na to. A potem zrobić ewentualnie jakiś uzupełniający na przykład materiał. Więc no, jakby doskonale to rozumiem. A co jest najtrudniejszego w takich chemicznych odcinkach? W sensie, nie wiem, zgromadzenie tych odczynników, pomysłów?
Zdziwiłbyś się, jak łatwo jest dostać substancje, których nie można kupić przez uczelnię.
Ja wiem, tam ten czarny internet. Ten
nie, darknet. Allegro.
Allegro.
To są substancje, które jakbym chciał zamówić do swoich badań na uczelni, musiałbym mieć pozwolenie, a na Allegro muszę mieć tylko 110 zł.
Okej, to jest całkiem niezłe pozwolenie.
No nie? Najtrudniejsze. Zdziwię cię pewnie tą odpowiedzią. Mhm. Ja bardzo długo, przez to, że zacząłem robić YouTube'a, to mój doktorat się przedłużył. Czyli z chemią na poziomie, powiedzmy, akademickim, studia, doktorat i potem jeszcze praca nad tym doktoratem, uczenie studentów, gdzieś przez chwilę jeszcze pracowałem na uczelni. Mhm. Miałem do czynienia tak właśnie na akademickim poziomie 12 lat. I chemia jest absolutnie fantastycznie ciekawa, ale czytając o czymś 12 lat i będąc, powiedzmy, na granicy ekspertstwa w jakichś dziedzinach typu adsorpcja na węglach aktywnych czy takie zjawiska na granicach faz, to w pewnym momencie masz takie wrażenie, że już nie jesteś w stanie ocenić, co jest tak obiektywnie ciekawe w tym. Mhm.
To prawda.
Czyli ja na przykład sobie myślę, bo wiem, co jest obiektywnie ciekawe, kilka rzeczy, no chiralność, nie? Że są związki, które są jak nasze dłonie, odbicia lustrzane, nienakładalne, lek, trucizna, nie? Talidamid, ten, który deformował płody w Niemczech, który miał łagodzić mdłości w początkowym okresie ciąży. Forma, powiedzmy, praworęczna, zupełnie nieszkodliwy lek. Forma leworęczna, trucizna. Zbadali praworęczną, łatwiej było zrobić mieszanie na prawej i lewej. Mhm. I dzieci zdeformowane się rodziły.
No to, ale jak to działa? Bo to jest jakieś, rozumiem, że ułożenie różnych tych. Nie, ja rozumiem jakby, to jest, jak to się dzieje.
A to jest drugi, zupełnie co innego.
Tak, ale jak to się dzieje w sensie, że powstaje taki ten, taki związek, no bo sumarycznie wzór jest pewnie taki sam.
Dokładnie. Na tym polega izomeria.
Okej. I od czego to zależy, że to się tak ułoży albo tak ułoży?
A na przykład od tego, jaki enzym będzie wykorzystany. Uh-huh. Na przykład od tego, jaki półprodukt będzie wykorzystany. Bo jeżeli będziemy, powiedzmy, nakładali pierścienie na praworęczną, na prawą rękę, to będzie wyglądało inaczej niż jak nałożymy pierścienie na lewą rękę.
No tak.
To może zależeć od tego, jakie są warunki zastosowane do syntezy. To może zależeć od tego, jaki sposób syntezy jest zastosowany, bo te same substancje można na kilka sposobów.
No dobra, i teraz mamy związek chemiczny, który ma takie same atomy.
Wzór chemiczny,
tam,
te same atomy, te same miejsca... są połączone z tymi samymi.
No właśnie, i miejsca przyczepu gdzieś tam, prawda, są też takie same, a działa inaczej.
Tak.
Dlaczego?
Bo wiadomo? W biochemii, tak, dokładnie wiadomo. To już wiadomo od bardzo dawna, jak odkrywano strukturę DNA i odkryto podwójną helisę, to było ważne i kluczowe dla wielu kwestii z tego względu, że odkrywcy tej helisy dokładnie sobie zdawali sprawę już w latach 50., to jest 53. rok, kiedy te publikacje się ukazują, że kształt definiuje funkcję. Że receptory, jako że człowiek jest zbudowany z cząsteczek głównie, no powiedzmy, L-aminokwasów, czyli jednej odmiany aminokwasów. Tutaj nie używam sformułowania prawe, lewe, bo to dzisiaj się unika, to się określa jako L i D na przykład, albo R i S, są różne schematy określania tej izomerii. Skoro ty jesteś zbudowany zawsze z L-aminokwasów, to jak dostaniesz L-aminokwas, to on będzie działał inaczej niż D-aminokwas. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w specyficzną stronę będą poskręcane białka w twoich receptorach i prawa ręka do nich będzie pasować, a lewa no już nichu hachu, nie? Bo no ciężko jest sobie podać lewą rękę do prawej.
Okay.
To jest zupełnie co innego. To jest dokładnie to samo, co próbowałem tutaj zasymulować.
Czyli
z tobą,
że prawa, kształt jakby nie pasuje i
że ty jesteś asymetryczny i wtedy asymetryczne cząsteczki inaczej z tobą oddziałują. Jakbyś ty był, to się mówi, racematem, czyli połowa tak, najprawdopodobniej nie byłoby różnicy. Ale życie jest bardzo asymetryczne. DNA no, skręca się w jedną stronę. Są odmiany DNA skręcające się w drugą, ale generalnie to, którego my używamy, to jest w jedną stronę. Głównie mamy cukry też w jednej orientacji absolutnej. Aminokwasy to są L-aminokwasy. Jak się pojawiają w przyrodzie D, to one są bardzo rzadkie i zwykle to bakterie jako produkt uboczny, jakiś syntez produkują, ale one są niewykorzystywane. Więc życie jest na maksa asymetryczne. To się może nam wydawać. Niezwykłe, no bo patrzymy na siebie i tego nie widzimy, ale życie jest na maksa asymetryczne na poziomie komórkowym i jak dorzucasz do tego układu coś asymetrycznego, to prawa ręka robi ogromną różnicę z lewą. No paracetamol, on też tylko w jednej odmianie działa. I nie wiem jak teraz jest, ale pracowało się swego czasu, podejrzewam, że to już jest opracowane, że jedna odmiana była lekiem przeciwbólowym, a druga to był balast. No a pierwsze syntezy dawały 50-50. Czyli zużywałeś o połowę niepotrzebnie substratów. I dlatego opłacało się, pomimo że synteza była wydajna, pracować nad taką, która się mówi jest enancjoselektywna, czy enancjospecyficzna, żeby powstawała tylko jedna odmiana, bo ten balast tak naprawdę to on nie działa.
Bez sensu. No. Kurde, nieźle. A to grałeś kiedyś w Mass Effect? Taka gra była. To tam, teraz coś mi się skojarzyło, tam była taka rasa, jak przez mgłę pamiętam, która właśnie miała jakoś inaczej zbudowane aminokwasy niż reszta i oni na przykład nie mogli jeść pożywienia takiego jak my, bo ono było dla nich trucizną i vice versa. I teraz mogło myślę, tak że być. Mogli jakby oprzeć to scenarzyści właśnie na tym
tak
systemie.
Być.
Nie?
Nie wiem, czy byłoby trucizną, jeżeli by zmienić konfigurację absolutną, to prawdopodobnie, gdybyśmy my jedli jedzenie z D-aminokwasów, a nie z L-aminokwasów, to ono by nie było dla nas trujące, ale by było w ogóle niepożywne, o tak. My byśmy sobie pocięli te wiązania prawdopodobnie, enzymy by sobie dały radę, to by przedostało się do krwiobiegu, ale jakbyśmy chcieli coś z tego zbudować, no to mówią brzydko dupa. Znaczy nie to, że dupa byłaby zbudowana, tylko że nic by nie było zbudowane.
Zawsze wychodzi dupa. Tak. Co byś nie zrobił, zawsze wychodzi.
Z D-aminokwasów zawsze. No.
Dokładnie, no słuchaj, no proste. Dobra, ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo chcę nawiązać do chemii jako takiej. Czym ona się właściwie dzisiaj zajmuje? Bo jak się tak uczy historii chemii, bo w liceum, gimnazjum, no to jest historia chemii de facto.
Dokładnie tak.
I się uczy tam o tym, że prawda, atom gdzieś tam jakoś się rozpracował, to bardziej fizyka jest, no ale też pod kątem chemicznym, tak, że się, nie wiem, do kupy złożyło układ okresowy pierwiastków, że gdzieś tam się te pierwiastki na przykład odkrywało też, to takie rzeczy się działy, no ale dzisiaj można powiedzieć, że taka, no nie powiem, że większość jest odkryta, ale że dużo rzeczy jakby już wiemy.
Pozornie się chemia... wydaje się, że wszystko już wiemy, o tak. Myślę,
no
że jak się spojrzy na każdą dziedzinę z punktu widzenia z zewnątrz tej dziedziny, to można odnieść takie wrażenie i tutaj...
To czym się chemicy dzisiaj zajmują? Czego się uczą, znaczy w sensie co robią na uczelniach?
Więc tak, zielona chemia to jest na pewno coś, co trzeba tutaj powiedzieć. Jak najmniej odpadów w syntezach. To znaczy te rzeczy, które dzisiaj robimy są nam niezbędne, staramy się zrobić tak, żeby były takie same, ale w taki sposób, żeby praktycznie każdy atom substratu lądował w produkcie, żeby nie było jakichś atomów z boku, żeby nie było nie tylko dwutlenku węgla, ale też jakichś tam ścieków, jak najmniejsze zużycie wody, czyli takie no, to się nazywa zielona chemia, ale jakby powiedzieć o tym chemia optymalizacyjna, to też by człowiek tutaj nie został oszukany. Bardzo ciekawym polem do badań, miałem okazję posłuchać o tym nawet w takich gościnnych wykładach u siebie na uczelni, człowieka, który jest tak jakby frontier, czyli na pierwszej linii frontu w tej dziedzinie, jest chemia związków fluorowanych. To znaczy mamy, zwykle uczy się nas, że mamy rozpuszczalniki wodne, które się rozpuszczają z wodą i niewodne, które się rozpuszczają w tłuszczach albo w olejach. I okazuje się, że można stworzyć trzeci rodzaj rozpuszczalników, który się nie miesza ani z jednymi, ani z drugimi, a ma takie właściwości, które są w chemii pożądane, czyli takie nowe rozpuszczalniki, synteza w rozpuszczalnikach fluorowanych. To wymieniam to, bo to jest po prostu ciekawe i takie o tym się nie mówi. Właśnie na przykład synteza ta enantioselektywna, czyli prawe, lewe w tych rozpuszczalnikach okazuje się być...
A to do czego takie fluorowane rozpuszczalniki mogą być przydatne?
Do czego? W sumie jeszcze nie wiemy właśnie.
Aha, na razie się
na razie wiemy, że one są i że można w nich robić inne rzeczy niż w wodnych.
Czy powiedziałeś, że są jakieś tam pożądane w chemii, dlatego się...
Pożądane o tyle, że na przykład w wodzie może się trochę rozpuścić tłuszczu, w tłuszczu może się trochę rozpuścić wody i tego potem na przykład się pozbywamy. A jeżeli zastosujemy rozpuszczalnik fluorowany, to w nim rozpuścimy rzeczy, które tak jakby... stosowalibyśmy przez część etapu w wodnych roztworach, część w olejowych czy w tłuszczowych, a w tym fluorowanym możemy zrobić tak, że i trochę jednych rozpuścimy, trochę drugich, na przykład synteza jest niezanieczyszczona. Ale to bardziej na zasadzie takiej ciekawostki też można potraktować, że no zróbmy coś z tym, bo to jest coś zupełnie nowego, tak jak wiesz, otwieramy nowe drzwi chemii właśnie. Ale myślę, że najwięcej chemii to jest właśnie chemia nowych materiałów, czyli biodegradowalne polimery, czyli wydajne ogniwa fotowoltaiczne, czyli materiały, które na przykład są w jakiś sposób łatwe do ponownego przerobienia, pamięć kształtu, reagujące w specyficzny sposób na pola elektryczne, magnetyczne, niezwykłe właściwości optyczne materiałów. Ostatnio widziałem taką pelerynę niewidkę, gdzie jak się za nią człowiek schowa, to w zasadzie no, z bliska widać, że coś jest nie tak, ale z daleka to nie. Jeżeli stoisz bezpośrednio za tym materiałem, to on jakoś załamanie światła w nim działa, że widać rzeczy, które są daleko jak przez mgłę, a te, które są zaraz za nią, są niewidoczne.
Tak, to właśnie robię teraz, nie wiem, chyba jeszcze nie widzieliście tego odcinka, znowu, nie wiemy, gdzie podróżujemy, ale odcinek o niewidzialności z cyklu naszej serii technologicznej i tam właśnie o tym materiale mówię, więc dokładnie jest tak, jak
mówisz. Miałem jakieś gify i nawet nie miałem czasu, żeby zerknąć, bo
to jest, ale to jest niesamowite, bo wiesz, to chodzi o to, że właśnie jak coś jest blisko, to tego nie widać.
Tak.
Jak coś jest z tyłu...
To widać
im bardziej jest z tyłu, tym widać lepiej, mam wrażenie. Natomiast te takie pośrednie rzeczy są takie jak przez mgłę, ale już to tak zrobili, że naprawdę te z tyłu są crystal clear, jak to się mówi, nie? Natomiast no, pracują cały czas, prototyp jest oczywiście.
Tak. No, ale to wygląda po prostu niesamowicie. No, Harry Potter i peleryna niewidka.
No, i to taka tafla dosłownie jakaś, prawda?
No, to jest jak pleksji wygląda, jak...
Zrozumiałbym jeszcze jakieś światłowody, które ci ciągną z tyłu, z przodu.
A może to jest jakoś super dwuiłomne, nie wiem. No.
Ale to jest jakieś, to jest po prostu taka zwykła, wydaje się, ta flaszka. Na początku byłem przekonany, że to jest jakieś CGI, po prostu ktoś to na komputerze zrobił i tak jak ten Boston Dynamic jest często pod gdzieś z robotami
przerabiany. W ogóle fajny kanał na YouTubie jest, który to robi ostatnio, to Corridor Digital chyba.
Coś takiego, no. Ja robię różne. Ten robot, który się zbuntował.
Tak, to oni zrobili, Corridor Digital.
No, dokładnie. Okej, czyli materiały, czyli to wszystko, no to wszystko jakby chemia, nie?
Nie wiem, no ubrania, które nie będą się brudziły, super hydrofobowość, takie zjawisko, że będziesz lał na siebie każdy płyn, a on będzie spływał po tobie jak po przysłowiowej kaczce.
Okej.
Która jest trochę super hydrofobowa, tak na marginesie.
Można się natrzeć kaczką po prostu.
Powiem tak, co kto lubi, ja bym wolał mieć od razu gotowe ubrania takie, ale...
Wolisz po prostu, by ktoś natarł je kaczką wcześniej, no i tyle.
Dobrze. Dobrze. Tak rozwiązałeś będzie. Pewien problem w chemii właśnie. Szkoda, że na wizji mogłeś to wcześniej opatentować, no, nacieranie kaczką.
Nacieranie kaczką. Znaczy nie, no, widziałem takie, były do kupienia jakieś spreje nawet takie hydrofobowe, tak, tak, które sprawiały, że na przykład, no nie wiem, w spodnie faktycznie musztarda spływała jak
no tylko wiesz, pytanie, jak to zmienia na przykład komfort noszenia takich ubrań?
No właśnie, to jest zastanawiające.
Bo dążenia są takie, żeby to było bez żadnej różnicy w stosunku do tego, co my teraz na sobie mamy.
No bo jakbym jakiś ortalion miał, no to bez
sensu. No właśnie, bo można nałożyć właśnie ortalion, też sporo spłynie, albo jakiś Gore-Tex, który no tak, w jedną stronę puści, w drugą nie. Ale no to też nie o to chodzi, tylko cały czas gonimy króliczka, którego tak naprawdę nie złapiemy, bo jak to zrobimy, to na przykład chcielibyśmy, żeby to były materiały oddychające. Mhm. A jak zrobimy, że to będą materiały oddychające, to jeszcze byśmy chcieli, żeby one na przykład wskazywały poziom naszej witaminy C w organizmie, czy powinniśmy suplementować.
Ale to jak to chemik robi? Mi się chemik zawsze kojarzył, kurde, z próbówką, kolbą i gotującymi się dosłownie jakimiś tam preparatami w tychże.
Powiem tak... Chemia analityczna to jest bardzo, to jest jeszcze właśnie inne, że chcemy mierzyć czułość, zawartość czegoś w wodzie, powiedzmy pitnej, i mierzymy to części na miliard, czyli ppb, no ale okazuje się, że chcielibyśmy znać jeszcze lepiej, chcielibyśmy części na trylion, ppt, znać, więc cały czas drążymy rzeczy, które już umiemy, żeby były dokładniejsze, próbujemy zastosować techniki, które stosujemy, próbujemy, bardzo ważne, o czym nie wspomniałem, leki. Dzisiaj dzięki symulacjom jesteśmy w stanie ocenić, w jaki sposób konkretny na przykład receptor, który jest odpowiedzialny za wrażenie, powiedzmy, bólu czy czegoś tam, czy za proces biochemiczny, który jest u pewnych osób upośledzony. Wiemy, jak on działa, wiemy, jaki ma kształt, jeżeli znamy skład. Jesteśmy w stanie zrobić symulację dosłownie atom po atomie, co musiałoby się znaleźć w jego pobliżu, żeby on na przykład został zablokowany, żeby on został aktywowany, żeby on został wyciszony, żeby jakieś białko kanałowe w błonie komórkowej przepuściło tę substancję i my wiemy, jak ta substancja powinna wyglądać i potem na przykład chemicy będą ją dopiero robić, projektować, w sensie projektować syntezę tej substancji. A do tej pory to było tak, że zakładaliśmy, że to może tak działać, próbowaliśmy syntezować te substancje, aplikowaliśmy do receptorów w jakichś układach in vitro czy in vivo na myszach, powiedzmy. Wyszło, nie wyszło. Teraz mamy projektowanie w drugą stronę. Znaczy wiemy, że to najprawdopodobniej zadziała jako lek, bo symulacja to pokazała. Chemiku, zrób to. Poza tym, że chemik zrobił tę symulację, tylko że to był na przykład chemik, który...
Infochemik.
Który jest bardziej fizykiem.
Okej, okay. Ale to w sensie, jak dobre są te symulacje, bo musimy jakieś dane wsadowe mieć, żeby one symulacja
są,
coś mogła...
Nie chcę powiedzieć, że prawie doskonałe, ale to są symulacje, które są w stanie na odcinkach tam mikrosekund, podejrzewam, na pewno nanosekund, symulować ruch wszystkich atomów, jakie tam wrzucimy. Tak, że błędy są rzędu ułamka procenta. I to już od dawna jesteśmy w stanie coś podobnego zrobić dla prostszych układów, teraz dla całych receptorów, dla białek, dla układów białek w fosfolipidach, dla różnych stężeń elektrolitów podstawowego, po prostu dynamika molekularna, bo tak się nazywa ten dział, który zajmuje się tego typu syntezami, robi takie cuda, że prawdopodobnie moje informacje są już przetrwałe.
No, zwłaszcza jak komputery kwantowe komercyjnie zaczną działać, to jeszcze, bo to są takie rzeczy akurat, które dokładnie
to są
zajmować.
Rzeczy, gdzie one można specyficznie zaprojektować komputer kwantowy pod taką rzecz. Nie wiem, no, wszyscy chcemy łapać dwutlenek węgla z emisji. Żeby łapać dwutlenek węgla, trzeba mieć sorbenty na ten dwutlenek węgla. Żeby mieć sorbenty, to najlepiej, żeby na jednym gramie takiego materiału było jak najwięcej powierzchni. No i teraz nie wiem, czy wiesz, na przykład węgiel aktywny, który kiedy się strujemy, łykamy, jaką ma powierzchnię.
No pewnie dużo.
No ale spróbuj strzelić, rząd wielko. Ile metrów kwadratowych ma 1 gram węgla aktywnego?
25.
2000.
No prawie.
A jesteśmy w stanie zrobić materiały, które mają 4000 na przykład metrów kwadratowych na gram. Mi samemu zdarzyło się zrobić tam w toku doktoratu substancję, która miała 1600 metrów kwadratowych.
Ale jak to się robi? W sensie, co zrobiłeś? Wlałeś jedno do drugiego?
Wyobraź sobie 6, tak, dokładnie. Okay. Tylko autoklaw jest potrzebny i pewne krzemionkowe, takie źródła krzemionki, powiedzmy. Aha. Wyobraź sobie, że masz sześcian, okay, i jego powierzchnię możesz zwiększyć na przykład przewiercając dziurę.
No mogę.
I teraz im mniejsza będzie dziura i więc jeżeli weźmiesz jedną taką dziurę na wylot, przewiercisz, to masz jakąś tam dodatkową powierzchnię, odsłaniasz w środku. jak weźmiesz cienkie wiertło i zrobisz takich dziur milion, to odsłonisz jeszcze więcej powierzchni. I my jesteśmy w stanie zaprojektować, konkretnie zrobić takie struktury, powiedzmy, ciekłego kryształu, że pewne reakcje mogą zachodzić tylko wokół takich cienkich rurek. I w efekcie dostajemy takie struktury jak plaster miodu, że ona jest głównie pusta i ma taki cienki szkielet skrzemionki.
I rozumiem, że on po prostu ten przyłącza do siebie różne
i potem
cząstki.
Wypalamy to, co jest w środku, odsłaniamy te powierzchnie i ta powierzchnia ma nieskompensowaną energię, jak każda powierzchnia, i próbuje coś wyłapać. Mhm. I możemy ją pokryć czymś, co na przykład wyłapuje dwutlenek węgla, albo dołączyć do syntezy, tak żeby to nie było, żeby to nie zatkało nam tych porów, ale żeby było, wystawały takie jak gdyby ręce specjalne, które wyłapują dwutlenek węgla. No i są takie struktury, na przykład, które się nazywają MOF, które to są...
Czyli to jest właściwie pasywny system.
Oczywiście. I potem to można, powiem więcej, większość takich procesów adsorpcji jest odwracalnych. Czyli jeżeli przeniesiemy ten filtr, powiedzmy, w warunki, gdzie ten dwutlenek węgla możemy w jakiś sposób, nie wiem, zestalić, to wystarczy ogrzać zwykle taki adsorbent, żeby dostarczyć energii cząsteczkom dwutlenku węgla, one zaczną uciekać z powierzchni, już w kontrolowanych warunkach możemy je wyłapać.
Na Marsa trzeba je wysłać, tam ogrzewać planetę, atmosferę.
No, ale no, wyobrażasz sobie wepchnąć 6000 metrów kwadratowych, to jest, bierzesz kwadrat 100 na 100 i ponad połowa tego kwadratu. Boisko piłkarskie, no to jest boisko piłkarskie może, tak? Ile ono ma w poprzek? 100 na długość?
O piłkę mnie nie pytaj, nie wiem.
Chyba nawet więcej niż boisko piłkarskie, i to jest w gramie substancji. Aha. Fakt, że ten gram to zwykle jest taki proszek, że to zajmuje całą fiolkę, albo i więcej, ale to jest gram substancji.
No ale całe boisko zmieściłeś do fiolki.
Ale całe boisko wypchnąłem do fiolki.
Nieźle. Teraz komin takiego czegoś załadować.
I na przykład właśnie, w filtrze to się znajdzie, tylko wiesz, no to nie jest tak, że to jest gotowy produkt, bo na przykład ulega zatruciu taka substancja, jak tam pojawia się woda. Mhm. Możliwe to jest. I trzeba opracować substancję, która jest odporna na zawartość wody w takich gazach wylotowych.
To coś... No system, który najpierw tę wodę pochłonie.
Albo. Tylko, że to wiesz, zwiększa koszty i na przykład ta wydajność to jest tak, że przedsiębiorstwa upadają, jeżeli nagle mają być... I pracujesz nad opłacalnością czegoś takiego. Także takich rzeczy, które... są na granicy przełomu, jest mnóstwo. Nie każda z nich okaże się przełomem, no ale polimery biodegradowalne kiedyś w ogóle nie istniały.
A teraz są w sklepach.
No, kupujesz worki na śmieci, na odpady biodegradowalne, jeżeli segregujesz. Mhm. Ja akurat mam kompostownik u siebie na działce i...
Z torebek cały zrobiony.
Nie, i właśnie, co on akurat jest niestety z plastiku, ale... Aha. Zapewniał mnie producent, że to jest z recyklingu plastik w całości.
Nie, bo mówię, że już jest tak biodegradowalne, że możesz sobie kompost plastikowy
torebek
zrobić.
No, po prostu widzę, w jakim tempie te substancje w obecności odpowiednich bakterii są w stanie się rozłożyć, i po 2-3 tygodniach tego po prostu nie ma.
Kurde, ale to jest świetne, zrób taki film. Przecież to jest świetne, żeby pokazać. Nie?
Zrobię. Jak kupię kamerę termowizyjną, to pokażę, ile ciepła generuje
niech
proces kompostu.
Niech idź do producenta. Producencie torebek. Kurczę, kup tam kamerę termowizyjną i pokaż, jak twoje torebki faktycznie działają.
No, bo kompost jest ciepły też. No,
no tak, to fakt. No, to tam paruje wręcz nawet, jak się chłodniej zrobi.
No inna sprawa, że tam też... każdy medal ma dwie strony i to tam powstaje na przykład metan, który... Teoretycznie, gdyby to nie było przydomowo, to mógłby być spróbować wyłapany, ale... Ale...
To jest tak skomplikowany proces, że przydomowo nie da rady zrobić jakiegoś takiego kompaktowego...
Pewnie się da, ja akurat tutaj nie chcę się wypowiadać, bo się nie znam. Zakładam, że się da, tylko to też jest kwestia kalkulacji kosztów, ile z tego się da, bo to, że wyłapiesz ten metan, to nie znaczy, że będziesz mógł coś z nim zrobić. I zostajesz nagle z butlą pełną metanu.
Super.
No nie, to... Wielkie
Elon zwycięstwo. Musk na pewno będzie skupował ten metan do swoich rakiet, mają latać na metan, także, no, także proszę bardzo. Będzie ten, będzie, będzie problem rozwiązany. Kolejny patron Wiktor Ramus pytał się o twoje zdanie na temat modyfikacji genetycznych u ludzi. Ostatnio zdaje się Chińczycy coś w tym kierunku robili.
W zeszłym roku.
Właśnie.
Zbliżę gardło tylko zanim dopowiem, bo to będzie...
Jasna sprawa. I pytanie jest właśnie też o to, co ty myślisz na ten temat, bo był taki fajny film Gattaca, nie wiem, czy widziałeś kiedyś. Gattaca, Szok przyszłości. On właśnie opowiadał o tym, to były lata 90. chyba jeszcze, jak ten film był. Opowiadał właśnie o czasach i życiu, znaczy o takim społeczeństwie, gdzie rodzice mogli zaprojektować dzieci sobie wcześniej, znaczy w sensie zaprojektować tak, żeby na przykład chorób nie miały jakichś tam, wiadomo, to raczej o to chodziło, czy kolor oczu sobie tam wybrać, bo sobie, nie wiem, blondynka z niebieskimi oczami.
A zdziwiłbyś się z tym kolorem oczu.
No, no tak było w filmie, no, to zaraz do tego przejdziemy, jak to w rzeczywistości wygląda, natomiast no i tam właśnie pokazali problem, tak, bo byli ci ludzie niezmodyfikowani, byli ci też zmodyfikowani, no i tutaj jakby, wiadomo, jak się można o coś pokłócić, to, to się zawsze ludzie pokłócą o to, więc jakby kolejny taki etap i temat.
Więc generalnie modyfikacja genetyczna to jest coś, gdzie do jednego worka wrzuca się kilka pojęć. Ja subskrybuję Nature i Science i nie ma takiego tygodnia, żeby mi nie przyszło coś o CRISPR-ze, czyli o systemie CRISPR-Cas9, takie powiedzmy nożyce biochemiczne do edycji DNA, bardzo tanie, coś co pchnęło technologię niesamowicie do przodu.
Tanie nożyczki.
Tanie nożyczki, że w zasadzie no, jak ktoś ma $150 i chce jeszcze zapłacić cło, to może sobie kupić zestaw do zmodyfikowania bakterii E. coli, żeby świeciły w ciemności.
Super.
I sam to sobie zrobi, sam zrobi modyfikację genetyczną. Doskonale, nie?
Ale że ja będę świecił w ciemności, czy te bakterie?
Bakterie.
Ale nie we mnie, tylko gdzieś tam na
płytce. No tam, gdzie będą żyły.
No, może
znaczy inaczej, będą świeciły w ciemności w tym sensie, że jak się oświetli światłem ultrafioletowym. Okay. No. To otwieram całą masę możliwości.
Tak, właśnie o nich myślę.
Z tym, że modyfikacja genetyczna nie jest równa modyfikacji genetycznej, bo są takie modyfikacje genetyczne, gdzie ktoś ma powiedzmy zanik mięśni, jakąś atrofię mięśni, która ma podłoże genetyczne i możemy zmodyfikować te geny i zmodyfikowane komórki wszczepić i one się będą namnażać, bo akurat mięśnie się odnawiają stopniowo. I dzięki temu będziemy mieli osobę, którą powiedzmy będziemy mogli próbować wyleczyć z jakiejś choroby genetycznej, ale większość chorób to nie jest jeden gen, jedna choroba. Z kolorem oczu są dwa geny, które są na tym samym bodaj 15 chromosomie zlokalizowane u człowieka, które odpowiadają za kolor oczu. Jak sobie byś zrobił badanie genetyczne, czyli wysłał trochę swojej drogocennej śliny gdzieś do Stanów, bo nie wiem, dlaczego w Polsce nie można tego zrobić. Znaczy można, ale taka największa firma 23andMe akurat nie obsługuje Polski.
Ale na przykład, to chyba są kwestie patentowe też. Amerykanie mają bardzo dobre macierze te do badań. I
możliwe, ale na przykład, tak, że jak już pojechał do Danii albo Szwecji, to tam już możesz sobie zamówić ten taki w pełni amerykański zestaw. Nie? W każdym razie, gdybyś to powiedzmy zrobił, to dostałbyś w odpowiedzi zestaw 20 cech bodaj. Nie wiem, czy oni dalej tak robią. Czy to masz, czy nie? Tak nie odpowiedzi. I miałbyś tam zwijanie języka w trąbkę.
Takie przydatne rzeczy widzę.
Tak. Czy masz suchy, czy wilgotny wosk w uszach, czy twój czy palec drugi u nogi jest dłuższy niż duży, takie tego typu rzeczy by cię tam odpowiedzieli, byłoby tak albo nie. Z tych 20 cech tylko jedna działa na zasadzie jeden gen, jedna cecha. Wszystkie inne to jest kilka genów.
No i to jeszcze polimorfizmy dochodzą i tak dalej.
Tak. Zgadniesz, która?
Ale bo musiałbym wiedzieć, jakie są, nie?
Suchy wosk w uszach.
Okej, okay, to jest jedno.
Zwijanie języka w trąbkę praktycznie w ogóle nie jest... jest tak daleko od jednego genu, jak... Może nie tak daleko, jest bardzo daleko od jednego genu, a ciągle w podręcznikach do biologii na przykład o tym się mówi. Człowiek, który zapostulował, że to jest kwestia jednego genu, bardzo tego żałuje.
Okej.
Okay. Uważa to za swoją największą porażkę, że to się tak przyjęło i ciągle trwa. Więc modyfikacje genetyczne będą trudne do zrobienia. Jakbyś zapytał, ile czy wzrost jest dziedziczny?
Jest. No dobra, ale jak znamy te geny, które za to odpowiadają i to są, jest kilka genów, no ale wiemy, widzisz, czy jesteśmy w stanie zmienić te kilka genów?
Jakbyś zrobił to 23andMe, to oni by ci przysłali, że najprawdopodobniej twoje oczy są zielone. I daliby na to, nie wiem, 96% szans. Pomimo tego, że są dwa geny, które głównie odpowiadają za kolor oczu, to jednak ich interakcje z innymi genami i wpływ innych genów jest taki, że nie można mieć pełnej zgodności. Jak mówię, wzrost tutaj bardzo dużo mówi. Uważa się, że wzrost jest między 40 a 80% dziedziczny. Znaczy, wysocy ludzie częściej mają wysokie dzieci. Najwyżsi są Holendrzy, którzy jedzą bardzo dużo nabiału i mleka. I oni... To jest ten aspekt, powiedzmy, 20% czy tam 50 środowiska. ale jakbyś mnie zapytał, jaki gen jest odpowiedzialny za wzrost, to ja bym powiedział, no jest jeden, który dokłada między 4 a 8 mm do wzrostu, nie? I naukowcy dzisiaj sądzą, że spośród tak około 20 tysięcy czy kilkunastu tysięcy genów, zależy jak liczymy, bo tyle ma człowiek, genów kodujących białka, to ze wzrostem jest związanych między 600 a 2000.
To już jest skomplikowana
no
macierz.
Pytanie, zaprojektuj wysokie dziecko, nie? No dostajesz pracę domową, zaprojektuj wysokie dziecko. I myślisz sobie, no to dam tego gena, to się okazuje, że on jest związany, zwiększa ryzyko schizofrenii i depresji. Pytanie, projektujesz, nie projektujesz? Jak to zrobić? Więc pewne rzeczy będą po prostu niewykonalne przez ten wzgląd, że są tak złożone. Są cechy, które się uważa, że są w ogóle omnigenetyczne, że większość genów za nie odpowiada w jakimś stopniu, bo ekspresja jednego wpływa na ekspresję 10 innych, których aktywność jest związana z polimorfizmami gdzieś tam w niekodującym DNA i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazuje się, że jakby wziąć ten DNA i sekwencjonować, to bum, no na 3 miliardy par zasad w jednej nici, 2 miliardy są odpowiedzialne za te cechy. No i projektuj, powodzenia, nie? To jest jedna kwestia. Druga kwestia, że zmiana, takie leczenie, powiedzmy, atrofii mięśni, to jest modyfikacja genetyczna, która na pewno, do której na pewno będziemy dążyć. Znaczy, to będzie może nie rutynowe, ale to będzie stosowane, taka modyfikacja genetyczna. I ludzkość, nie mogę powiedzieć, nie mogę sobie uzurpować prawa do wydawania takich absolutnych sądów, ale nie powinna mieć z tym nic przeciwko, bo to jest po prostu metoda leczenia. Ale co innego jest tak zwane germline gene editing, czyli modyfikowanie komórek rozrodczych, bo jeżeli zmodyfikujesz komórkę rozrodczą, to wtedy ta cecha jest tak jakby nieodwracalnie wprowadzona do populacji, bo ona nie dotyczy mięśnia osoby, u której zmodyfikowano, tylko ona dotyczy plemników albo komórek jajowych, a jak dotyczy plemników i komórek jajowych osoby X, to dotyczy plemników i komórek jajowych wszystkich osób, które ona spłodzi i które spłodzą jej dzieci potencjalnie i tak dalej, i tak dalej.
Czyli więc mamy takie różne poziomy, że tak powiem, ingerencji jeszcze.
Tak, są poziomy ingerencji. Jest edytowanie genów takie, powiedzmy, terapeutyczne dla osoby X, która ma problem z daną tkanką. Jest takie modyfikowanie genów na poziomie dziedzicznym, germline gene editing. I o ile jedno jest moim zdaniem nieuniknione, jeżeli mam się bawić w futurystę, żeby wejść, to o tyle drugie, opór będzie bardzo duży, bo tutaj trzeba rozgraniczyć, co tak naprawdę jest na przykład chorobą. Czy osoby, które genetycznie są obdarzone niskim wzrostem i mówię skrajnie niskim wzrostem, czy to jest choroba, czy nie? Czy delikatny niedosłuch to jest choroba, czy nie? I czy możemy sobie uzurpować prawo do tego, żeby na przykład usunąć te geny, jeżeli nie wiemy w 100%, że one nie są właśnie skorelowane z innymi genami w jakiś sposób?
No tak, to prawda. Zresztą jeżeli chodzi o polimorfizmy same, ja sobie robiłem test genetyczny generalnie na różne takie właśnie polimorfizmy, bardziej takie dotyczące właśnie diety, jakichś sportowych tam takich organizmów.
I to też jest mocno naciągane. Bardzo mocno naciągane.
Tak, tak. Natomiast ten akurat, który robiłem, jest całkiem nieźle zrobiony właśnie na tych macierzach amerykańskich i spoko. Tam problem jest w tym, że pewne rzeczy, znaczy często te firmy robią tak, że po prostu pewne polimorfizmy, które tak naprawdę nie wiemy, czy odpowiadają za to, a oni twierdzą, że tak. Natomiast tutaj są jakby te mocno sprawdzone i też jest zaznaczone, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Przede wszystkim, na przykład oni przez długi czas nie wprowadzali też tych onkologicznych tematów, bo ludzie nie rozumieją tego. Jak zobaczą, że mam, o kurde, mam tutaj, prawda, polimorfizmy, które mogą sprzyjać temu, że powstanie rak, no to w głowie już jest, kurde, mam raka. Albo będę miał w przyszłości. Nie? Natomiast tylko dokończę ci temat. A propos tego właśnie, o czym mówisz, że tutaj jakby trzeba też uważać na to wszystko. I też ta wiedza nie jest jeszcze kompletna tak naprawdę na temat właśnie, nie wiem, ekspresji tych genów, czy polimorfizmów właśnie, bo ja mam na przykład polimorfizmy i to nie jest tak, że ja ich nie mam, bo ja mam je. W testach wyszło, że mam. Polimorfizmy, które odpowiadają za to, że słabo przetwarza mój organizm tłuszcze. Przez co na przykład też łatwiej tyje i tak dalej, ale że słabo na przykład trawię tłuszcze i słabo czerpię energię z tłuszczu. I teraz uwaga, ja jestem obecnie na diecie ketogenicznej, która jest zamienia węglowodany na tłuszcze, jeżeli chodzi o energetyczne jakieś tam źródło energii i ona się u mnie świetnie sprawdza. Mimo że genetycznie, teoretycznie z polimorfizmów, które znamy, wynika, że nie powinna.
No bo jedna więc, kwestia więc mieć jest gen, druga dokładnie. Kwestia, żeby ten gen był aktywny, to jest kwestia tak zwanej ekspresji genu. Genom to jest jedno, ale w przypisie na człowieka mamy całą warstwę tego, co jest na tym, czyli mamy epigenetyczne markery, czyli takie znaczki na DNA, które mówią tu czytaj, tu nie czytaj. Mm-hmm. I możesz mieć gen predysponujący do raka, który jest wyciszony i nigdy nie dostaniesz z tego powodu konkretnego genu raka. Mm-hmm. I jeszcze na to wszystko dochodzi kwestia na przykład bakterii czy mikroflory jelitowej, która może pozyskać część energii za ciebie. Mhm. Czyli na przykład może masz bakterie, które jeżeli no akurat w diecie ketogenicznej to nie, bo to powstaje w komórkach, ale gdy ktoś taki, powiedzmy, kto ma taki polimorfizm i jeżeli to rzeczywiście jest prawda, to na przykład okaże się, że ma taką florę bakteryjną z jakiegoś tam powodu, która dużo lepiej pomaga mu rozłożyć tłuszcze. Mhm.
Tak, jest dużo różnych elementów tak naprawdę.
Jest dużo różnych elementów i myślenie o tym, że istnieje jakiś przepis na człowieka, który jest na zasadzie paru włączników DNA, to jest jedna z gorszych podejść, jakie możemy mieć, bo potem myślimy właśnie o takich kwestiach jak edycja genu i każdy ma opinię na ten temat i ta opinia jest poparta, jest zbudowana na piasku, nie na skalę, nie? Trzymając się takiej biblijnego porównania. No, wspomniałeś o raku. Gen BRCA1, BRCA2, który predysponuje do raka piersi, sprawia, że tam, nie chcę podać teraz dokładnych wartości, ale 50% osób, które mają ten gen, dostają raka piersi na pewnym etapie życia. Chyba to jest 80, a 50% raka jajnika. No i Angelina Jolie, której mama zmarła młodo na raka, usunęła sobie z tego powodu piersi, a później również jajniki. I jeżeli ktoś usłyszy to, że są geny odpowiedzialne za raka piersi i że Angelina Jolie to zrobiła, i pójdzie zrobić sobie badania i wyjdzie mu, że te geny u niego nie występują, to teraz co on tak naprawdę rozumie z tego wyniku?
Że on nie będzie miał raka.
No właśnie. A potem na przykład spoglądamy na to szerzej, dwa przypadki na 100 raka piersi są związane z mutacją genu BRCA1. Z tym wariantem predysponującym do nowotworu. 2%, czyli 98 osób na 100, które dostaną raka piersi, dostaną go z powodu innych mutacji. Ale takie myślenie, które wynosimy ze szkoły, które uczymy się ucząc praw Mendla, które są poprawne, ale nie w takim ujęciu populacyjnym i chorób populacyjnych, każą nam myśleć, no okej, u mnie wyłącznik na raka piersi jest wyłączone, to będę miał albo nie będę miał. No i ktoś sobie powie, nie mam genu, to spoko. Nie?
Spoko. A potem nagle jest eku.
Tak.
Ale to mam inne pytanie. Nie wiem, może będziesz już znał odpowiedź. Czy to jest kwestia tylko tego, że po prostu układ jest zbyt skomplikowany dla nas do ogarnięcia, ale na przykład odpowiednie algorytmy w przyszłości, czy odpowiednia moc obliczeniowa w takich komputerach na przykład kwantowych, jeżeli już faktycznie będą i będą działały, będzie w stanie to ogarnąć, czy to jest po prostu nie do ogarnięcia?
Moim zdaniem jest to nieogarnialne z prostego powodu, że to nie jest kwestia układu, tylko to jest kwestia dynamicznego układu. Bo to nie jest tak, jak my myślimy, że istnieje jakaś strzałka geny, środowisko, tylko to jest cykl geny, środowisko, nasze zachowania. Geny, środowisko, nasze zachowania. I my możemy zbadać nasz genom, epigenom, ale w naszych genach mogą pojawiać się spontaniczne mutacje. Nasz epigenom może spontanicznie sprawiać w odpowiedzi na jakieś czynniki środowiskowe, że pewne geny będą włączane i wyłączane. W naszym epigenomie my nosimy świadectwa tego, co się działo z naszymi rodzicami i jeszcze mamy mikroflorę jelitową. Wystarczy, że na przykład za dużo antybiotykoterapii przyjmiemy w pierwszych latach życia i to wpłynie na całą naszą resztę bytu na tym łespadole, wiesz, także to jest moim zdaniem układ, nie ma czegoś takiego jak zbyt skomplikowany układ, jeżeli wybiegniemy dowolnie daleko w przyszłość, uważam, ale jeżeli ten układ jest dynamiczny przy tym, to może być jakoś tam skomplikowany, ale przez tę dynamikę nierozwiązywalny, przez tę zmienność.
No to tak przykro się robi.
Albo właśnie nie.
Ciężko. Znaczy,
wyobrażasz sobie, że za 10 tysięcy lat robisz sobie test genetyczny i wychodzi ci, że na 95% w wieku 46 lat dostaniesz raka prostaty i nic z tym nie zrobisz? Czy chciałbyś mieć taką świadomość, na przykład idąc do podstawówki, że to może nie iść na studia, może szybciej realizuj marzenia, nie? Czy to jest coś, do czego dążymy? Pytanie.
Można wyciąć prostatę wcześniej.
No, można.
Jeżeli będziesz wiedział,
na przykład,
że jest.
Dobra, że między 30 a 40 rokiem rozwinie ci się schizofrenia. Na 96%. Albo mamy idealny algorytm na 100%. 36 lat i gdzieś tam w maju dostajesz schizofrenię.
Ale wiesz co, kurczę, no z jednej strony nie, z drugiej strony no jesteś w stanie pewne rzeczy ogarnąć, zaplanować, przygotować, tak? Więc to jest już kwestia indywidualna.
No, na przykład zakochujesz się w wieku 35 lat. No. Co z tym robisz?
Kurde, nie? Jak gra w te, jak to się nazywa, dylematy, mniej więcej tak to wygląda. No słuszna, to jest słuszna koncepcja, ale to są kwestie natury
etycznej. Ja się trochę cieszę, że to jest nierozwiązywalne, bo nigdy nie będziemy musieli stanąć przed takim wyborem. Bo wtedy mamy ten 1% grupy filmowej Darwin i Czarnego Lusterka.
No tak, w sumie faktycznie.
Zresztą to, już się zachłysnęliśmy trochę tym, że...
Jest coś na plus, ale jest też dużo minusów. Nie?
Już się kiedyś zachłysnęliśmy tym, co możemy zrobić z genetyką, bo jak w Indiach czy w Azji, tym terenie Azji weszły testy pozwalające stwierdzić płeć dziecka, to nagle aborcja u płodów żeńskich,
no tak, potrzebowała.
Już jest to prawnie zabronione. Można robić badania genetyczne dziecka, ale prawnie jest zabronione w tych krajach ocenianie płci. Na etapie, na którym można dokonać aborcji.
No tak, faktycznie.
Bo się co? Bo się zachłysnęliśmy właśnie jakąś technologią i to też jest tak, że możemy przewidywać, że będziemy robić to, to i to. A potem okaże, bo jest takie opowiadanie Stephena Kinga w zbiorze Marzenia i koszmary, gdzie znalazł dwóch braci chyba jest, jeden z nich jest jakimś takim badaczem populacji, znalazł populację, gdzie ludzie się nie mordują. I okazało się, że tam woda ma jakiś składnik i on po prostu ten składnik wyizolował i cały świat zniknęła w zasadzie
chęć mordu.
Chęć mordu i agresji na całym świecie, znaczy barbarzyństwo, wiesz, level zero. A tu się okazuje, że on nie nałożył innych krążków i okazało się, że w tym mieście też wszyscy dostają demencji w wieku 40 lat.
No, coś takiego było. Też jest polska książka, to taka chyba trochę jest parodia też środowiska tutaj takiego i fantastycznego i tak dalej. Nazywa się Orzeł Biały i to jest znowu historia, że ktoś wynalazł lek na nieśmiertelność. I faktycznie wszyscy ten lek wzięli, a w Polsce, która była taką ostoją, wiesz, wręcz totalitarną jakąś religijną, zabroniono tego. Natomiast potem się okazało, że ludzie, którzy wzięli ten lek, zamieniają się w orków generalnie. I w Polsce, no oczywiście jako jedyny kraj na świecie, taki ostatni bastion, wiesz, z ludźmi, natomiast wszyscy przedstawiciele episkopatu, wszyscy politycy zamienili się w orków, mimo że było prawnie przez nich zabronione branie tego. Także tak to wygląda. Słuchaj, dobra, na koniec mam dla ciebie takie pytanie. Jak miałbyś wybrać jakieś takie najważniejsze, w twoim oczywiście spojrzeniu, dokonanie naukowe 2019 roku. Ono się już powoli kończy. Może coś się jeszcze wydarzy, ale z tego, co było.
Oj.
Najgorszy typ pytań.
Najgorszy typ pytań. No. Odpowiem tak, bo powoli robiłem notatki na ten temat, bo co roku robię podsumowanie.
Okej.
Okay. I zobaczysz...
A kiedy robisz? Bo pytanie,
pod sam
czy już...
koniec grudnia... Będzie ranking największych odkryć 2019 roku. Zawsze staram się zaprosić gości. Zresztą po tym nagraniu chciałem zaprosić ciebie, także na wizji cię zapraszam. Będziesz w podsumowaniu tegorocznym?
Tak, będę. Także słuchajcie, w takim razie albo już to oglądaliście, albo będziecie dopiero
to
oglądać.
Nie, to jest zawsze między świętami a Nowym Rokiem. Ten film wchodzi.
Wiesz, to, bo ten też może tak być. Wiem, że będzie w grudniu, nie wiem jeszcze kiedy dokładnie. Także dobra. Możemy to tak ustalić, żeby było, wiesz, pasiren, jak to się mówi. Nie?
Dzień po dniu.
Na przykład. Także wczoraj mogliście mnie oglądać.
Albo jutro
albo
zobaczycie.
Jutro
albo
zobaczycie.
Jutro zobaczycie.
Okej.
I po prostu, no nie chcę zespoilować tego, bo ja zawsze mówię to pierwsze miejsce.
To może nie mów pierwszego miejsca, tylko po prostu nie wiem, czwarte.
A to zależy, co wybiorą goście.
Co wybiorą goście. Znaczy nie abstrahując od rankingu. No dobra, okej. Okay. To nie będziemy tutaj robić.
A twoim zdaniem co jest? To ja powiem, czy to ma szansę się znaleźć na liście.
Czy ma szansę się znaleźć na liście? Nie, to ja ciebie chciałem zaskoczyć tak, w takim pytaniu. Ja teraz musiałbym się zastanowić, nie? W 2019. Zobaczyć. Ja ci powiem tak, ja mam z tym problem, bo mi się zawsze to miesza. Czy ty masz takie rozgraniczenie, że jesteś w stanie
bardzo
tak
często
powiedzieć?
Jest tak, że ja myślę, że coś jest w 2019, a to jest na przykład opublikowane w 2019.
No tak. Ale z drugiej strony publikacji się chyba raczej tak podaje. Nie?
No, może tak. Ale na przykład ktoś o tym mówił, że badacze odkryli i wstępne ogłoszenie było w 2017.
A ja mam jeszcze lepiej, bo ja na przykład nie pamiętam, kurczę, czy fale grawitacyjne to był ten rok, czy tamten rok, mi się to jakby miesza.
17 chyba.
Coś takiego, ale mi się to miesza tak właśnie...
Nie, 16.
Chyba
16
czy 17. Wiem, że w którymś kolejnym roku myślałem, że to jest
16,
ten
bo
poprzedni.
Wtedy w podsumowaniu był Darek Hoffman z Syfanu.
I on o tym mówił.
Nie, ja, to było pierwsze miejsce, ja o tym mówię.
A, ty o tym mówiłeś, okej.
Okay. No jak mogło to by nie być na pierwszym miejscu?
Dobra, słuchajcie, to powiem tak, nie będziemy zdradzać teraz tego, no bo jest ranking, więc niech ten ranking ma swoją funkcję spełnia. Więc albo wczoraj mogliście zobaczyć to u Dawida na kanale, albo jutro będziecie mogli to zobaczyć
albo
u Dawida.
Albo nie wiem, kiedy widzieliście.
Albo nie wiem, kiedy, w każdym razie będziecie mogli
to
zobaczyć.
Tak, to jest w podróżach w czasie.
Tak, to jest w podróżach w czasie.
No, umawiasz się na rozmowę, nie wiesz, gdzie jesteś.
No tak. Właśnie, coś w tych napojach musiało być dziwnego, że nam nawigację
pewnie
zepsuło. Aspartam. Pewnie
aspartam.
Dobra, dzięki wielkie serdecznie
za
to, że wpadłeś. No i ciekawie sobie porozmawialiśmy. Mam nadzieję, że nie ostatni raz jeszcze się będziemy mogli spotkać.
Bardzo miło było.
A Was zapraszam już na kolejny odcinek Bliskich Spotkań Trzeciego Stopnia. A kolejny odcinek mogę zdradzić, tylko tyle będzie z zagranicy. A dokładniej z Centrum Szkolenia Astronautów w Kolonii w Niemczech. Także tyle Wam powiem, jeszcze nie powiem Wam z kim, o czym i tak dalej, to zobaczycie sobie w przyszłym miesiącu. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.
Do zobaczenia, do usłyszenia.